Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone w naszym studiu gość. Witam serdecznie księdza profesora Tadeusza Guza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu, i szczęść Boże wszystkim Państwu.
Znany nam kapłan, filozof, teolog, socjolog, kierownik Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Księże profesorze, dziś szczególny dzień, szczególny temat, ale też szczególny dzień, bo mamy święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosierdzia. I my dziś o Sopoćce, błogosławionym kapłanie, jego filozofii miłosierdzia Boga, jak on widział je, miał to szczęście też znać świętą Faustynę. Więc to wielcy ludzie, którzy dzisiaj też przez, myślę, to co ksiądz profesor do nas będzie mówił, trochę odsłonią nam to swoje widzenie Boga, to swoje czucie Boga. Dziś miłosierdzie Boże, a proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu według błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To też w oparciu o jego dzieło Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. To nasze trzecie chyba spotkanie, tak? Jeżeli się nie mylę. Księże profesorze, myślimy o tym, że Bóg, Syn Boży, Bóg człowiek, został skazany. Staje przed dwoma trybunałami. Zanim zostaje skazany przez Piłata, staje przed trybunałem religijnym. Jak patrzymy na to, bo jak gdyby otwieramy kolejny rozdział i wczytujemy się w to, co napisał, przekazał nam błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko.
To są te wspaniałe, jeśli nie powiedzieć cudowne, zrządzenia Bożej opatrzności, które sprawiają, że rzeczywiście daty czy zbieżności treściowe wydarzeń w dziejach świata zbiegają się ze sobą. Tak też i dzisiaj właśnie, chociaż ja poprosiłem ojca Grzegorza, żebyśmy zdecydowali się na 15 listopada, ale ojciec Benedykt zdecydował się na 16 listopada. I już
wydaje się, że to trafne jest.
To była najlepsza decyzja, jaką można było pojąć, bo rzeczywiście tam w Ostrej Bramie, tam w Wilnie została przez Jezusa Miłosiernego, siostrze Faustynie Kowalskiej, podarowana koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli różaniec Miłosierdzia Bożego. I dlatego też warto podjąć ten temat, a tym bardziej, drodzy Państwo, że rzeczywiście sprawa procesu Jezusa jest największym dramatem w dziejach całego porządku prawno-moralnego istniejącego świata. Od stworzenia raju aż po dzień ostateczny. Z całą pewnością.
Przedziwne jest też to, że Bóg, tak, w swojej wielkiej miłości, tu odkrywamy miłosierdziu do człowieka, no pozwala się, poddaje się temu trybunałowi, który jest tak okrutny dla niego i tak, można powiedzieć, tak fałszywie skonstruowany, tak? Bóg, nie wiem, czy ktoś z nas byłby w stanie w ten sposób też podejść do sprawy, żeby, no, Bóg poddaje się osądowi człowieka i to jeszcze nienormalnemu, jak ksiądz profesor zaznacza, że dzieje się coś niesamowitego z jednej strony, ale jakże bardzo wypaczonego.
Tak, i tutaj można powiedzieć, że ze wszystkich trzech stron ten proces jest konstytuowany. Z jednej strony historycznymi aktorami tego procesu są oczywiście ówcześni Żydzi, którzy całą tę sprawę inicjują. Rzymianie jako władza administracyjna na terenie ówczesnego Izraela współpracują i ksiądz Michał Sopoćko podkreśla, że każdy człowiek w dziejach świata poprzez ciężkie zranienie porządku prawno-moralnego partycypuje w tym wyroku śmierci na Jezusa z Nazaretu. I to sobie myślę, że omówimy i w tej części telewizyjnej, a później w tej części radiowej.
Czyli mamy ten Trybunał Religijny, Trybunał Rzymski, tak? I myślimy teraz o każdym z nas.
Tak.
I stanięcie Jezusa przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak my traktujemy Boga?
Tak. Historycznie patrząc, mamy w tym procesie dwie strony. To znaczy stronę żydowską, czyli ten Trybunał Religijny Żydów, dlatego że Żydzi mają wówczas, choć są pod administracją Cesarstwa Rzymskiego, to jednak oni mają cały szereg zagadnień cywilistycznych, prawnych, czy też kryminalistycznych pod swoją opieką, czyli pod swoim zarządem. Mają swoją wysoką radę. Sanhedryn to jest także właśnie ta rada sądownicza, czyli najwyższy przedstawiciel żydowski, jeżeli chodzi o ten wymiar orzecznictwa, prawa. I oczywiście to, co jest w ich zakresie, to właśnie oni mogą sami o tym decydować. Ale z drugiej strony jest też i władza rzymska, czyli reprezentanci ówczesnego prawa rzymskiego i orzecznictwa rzymskiego. I właśnie tutaj możemy powiedzieć, że faktycznie w procesie przeciwko Jezusowi mamy z największym załamaniem się całego porządku prawno-moralnego ówczesnego świata, ale nie tylko ówczesnego. Nikt w dziejach świata, nawet w procesach tych najbardziej tragicznych, że powiedzmy skazano kogoś, na jakiegoś człowieka na karę śmierci niesprawiedliwie, choćby różnych męczenników chrześcijańskich, a także ludzi dobrej woli. Skazano ich niesprawiedliwie na śmierć, ale nigdzie nie dokonano takiego złamania prawa, nawet podczas różnych rewolucji, wszystkich razem wziętych, czy też wojen światowych, nikt w dotychczasowych dziejach, patrząc od strony historycznej, nie dokonał takiego zamachu na prawo i na moralność, jakiego dokonali historycznie patrząc ówcześni Żydzi i ówcześni Rzymianie.
A ktoś to kiedyś badał, jak oni sobie z tym później radzili, czy starali się, czy, no tak jak mówimy, często idziemy dalej w zaparte i przedstawiamy, czy kolejne argumenty, tak, no przedstawiamy, niejako my mamy rację.
Każdy argument, który był przedstawiany przez Żydów, jak też i przez Rzymian, był kłamstwem. Przykład. Można było kogoś postawić przed sądem żydowskim czy rzymskim, jeżeli znalazło się dwóch wiarygodnych świadków o nieposzlakowanej opinii moralnej i ich zeznania musiały być zgodne ze sobą. I co ciekawe, już ta jakby przedfaza procesu, czyli to też od strony prawnej dyskusyjne przesłuchanie przez emerytowanego arcykapłana Ananasza, tak, ono wskazuje na to, że po prostu Ananasz żąda od Jezusa, żeby on sam siebie oskarżył, co jest w świetle ówczesnego prawa żydowskiego sprzecznością. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kogoś wzywa się na przesłuchanie, to już właściwie do dyspozycji, według procedury prawnej żydowskiego prawa ówczesnego, należało mieć zeznania dwóch wiarygodnych świadków. A więc w punkcie wyjścia jest procedura złamana. Dlatego, że w świetle prawa żydowskiego i rzymskiego, i jeżeli kogoś oskarżano, to musieli być ci, którzy oskarżają tę osobę. Natomiast tutaj Adnasz od razu tak ukierunkowuje tę sprawę z Jezusem, że on sam ma siebie oskarżyć. Więc co czyni Jezus, który w sposób genialny zna prawo żydowskie i pyta się, a gdzie są świadkowie? Niech oni złożą świadectwa. I Jezus argumentuje ściśle prawnie, czyli korzysta ze swojego prawa, jako prawdziwy człowiek zarazem, który podlega tej procedurze prawnej, która jest ogólnie stosowana względem każdego Żyda jako Żyda. I właśnie Annasz jest zadziwiony. Dlaczego? Bo on doskonale wie, że on łamie procedurę prawną. On nie ma podstaw i dlatego on jest zmieszany i do tego stopnia, że jego słudzy są zasadniczo zaniepokojeni tym, co się stało, a Jezus z całą łagodnością zapytał o świadków i ich świadectwo. Niech oni złożą świadectwo, a Annasz nimi nie dysponuje. Więc właśnie, czyli nie mamy podstaw do oskarżenia, czyli wzywa się na przesłuchanie człowieka, który nie jest de facto oskarżony.
A przesłuchanie u Kajfasza?
Przesłuchanie u Kajfasza właśnie z tej racji, że urzędującym od 18 roku po Chrystusie jest Kajfasz, który jest zięciem Annasza, a Annasz administrował Wysoką Radę od 6 do 15 roku i później do 16, przepraszam, i później 2 lata był jego syn Eleazar, najwyższym arcykapłanem, czyli przewodniczącym Wysokiej Rady, to znaczy także Sanhedrynu. I właśnie Kajfasz też popełnia ten sam błąd proceduralny, czyli stoi, jego postawa stoi także w sprzeczności względem ówczesnego prawa żydowskiego. Po pierwsze, samo to, że wzywa Jezusa po zmroku. A dlaczego to było niedopuszczalne? Dlatego, że prawo żydowskie dopuszczało możliwość przesłuchania kogoś, kto jest oskarżany za coś, za jakieś przewinienie, tylko od godziny 7 rano do godziny 6 wieczorem. Dlatego, że wtedy jest po prostu dzień w Izraelu i tylko podczas dnia można było dokonywać przesłuchań. Tutaj mamy przecież ze złamaniem.
To jest oczywiste, tak jakby nie w skryciu, tak? Nie pod przykryciem nocy czegoś dokonujemy, ale odkrywamy te jasne karty.
A tutaj pojmanie Jezusa odbyło się w nocy i później przesłuchania i u Annasza, i u Kajfasza odbywają się nocą. Więc to jest ponowne złamanie procedury. I ponowny błąd, zasadniczy błąd Kajfasza jako arcykapłana, który przecież jest w ówczesnym Izraelu, powinien najlepiej znać prawo żydowskie, bo on jest, jako przewodniczący Sanhedrynu, on jest odpowiedzialny za całą jurysdykcję żydowską.
To można powiedzieć, że on go nie znał, czy specjalnie zostały zastosowane zupełnie inne procedury, kroki?
Nie można przyjąć, że on nie znał tak podstawowych procedur prawnych ówczesnego prawa żydowskiego, ponieważ z całą pewnością nie zostałby wybrany na przewodniczącego Sanhedrynu, a po drugie zobaczymy w tych aktach, które następowały po tym, że on bardzo dobrze zna prawo i wie, że je złamał, o czym będzie świadczyć na przykład zapłacenie za grób właśnie srebrnikami Judasza. Normalnie Sanhedryn nigdy nie płacił za grób tego, którego skazano. Wyjątek stanowi tutaj Jezus. I dlatego to jest najlepszy dowód na to, że Sanhedryn chciał złożyć jałmużnę, a złożenie jałmużny oznaczało akt pokutny w ówczesnym prawie żydowskim, czyli po prostu znak takiego miłosierdzia w cudzysłowie względem tego, który został skazany.
A czy mogliśmy spodziewać się innego obrotu sprawy, jeżeli bardzo często Pana Jezusa wystawiano na próbę i jak czytamy przecież w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, no chciano go zamordować. Tak? Z jednej strony byli ci, którzy go kochali, którzy chodzili za nim, tutaj myślimy o uczniach, o tych, z którymi był, ale z drugiej strony cały czas był ktoś, kto chciał go pochwycić na jakimś, no nie wiem, lapsusie, na złamaniu prawa, żeby doprowadzić tak naprawdę do skazania i śmierci.
Tak. Ojciec Grzegorz ma tutaj rację, drodzy Państwo, że jeżeli dokładnie przyjrzymy się wszystkim aktom, których dokonali najpierw Annasz i później Kajfasz i oczywiście to wszystko, co się działo z inspiracji Sanhedrynu, to możemy powiedzieć, że nie było nawet okruszyn dobrej woli z ich strony, żeby sprawę zbadać. O czym świadczy między innymi fakt, że Kajfasz doskonale wiedział, że nie może przeprowadzić procesu przeciwko Jezusowi już po tym wstępnym przebadaniu go przez Annasza, jeżeli nie wystawi świadków. I teraz jakich świadków wystawił Kajfasz? Wystawił świadków, którzy zostali kupieni. Czyli w kwestii tej najważniejszej, która ma uruchomić proces, mamy do czynienia z aktem korupcji, a akt korupcji, i to dokonany przez przewodniczącego Sanhedrynu, jest aktem zbrodni. Czyli za ten akt już przekupienia świadków przez Kajfasza, a tym samym przez Sanhedryn, Kajfasz i każdy, kto uczestniczył w akcie korupcji przekupienia świadków, powinni byli zostać skazani w świetle prawa żydowskiego na śmierć. Ale teraz co się jeszcze dzieje? Teraz odbywają się zeznania świadków. I co się dokonuje? Ci świadkowie kłamią ze zrozumiałych racji, ponieważ byli przekupieni, czyli to znaczy, że im zostało powiedziane, co mają powiedzieć podczas przesłuchania. I co mówią dwaj świadkowie? Twierdzą tak, że Jezus powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. A jakie słowa wypowiedział Jezus? Wypowiedział dokładnie: zburzcie tę świątynię. I myślał o świątyni swego ciała. A ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Czyli zauważamy, z jakim kłamstwem mamy do czynienia. Że Pan Jezus nie mówił o przybytku Bożym. Źle. Dlaczego? Dlatego, że przecież świątynia jerozolimska była symbolem, i nie tylko symbolem, ale także pewną formą ówczesnej obecności Przenajświętszego Boga z narodem wybranym. Była miejscem składania kultu Bogu. I tutaj ważnym faktem, który należy podkreślić, który dotyczy przebiegu procesu, jest to, że słudzy Kajfasza pluli Jezusowi w twarz. Niektórzy uderzali Jezusa w twarz. A co to oznacza? To jest znowu zasadnicze złamanie prawa żydowskiego. Dlaczego? Bo w jego świetle, dopóty nie wolno było uderzyć oskarżonego w twarz,
naruszyć jego, można powiedzieć, cielesności, tak byśmy powiedzieli.
Pozostawał nietykalny w swojej bytowości, tak długo, aż kompetentna władza wydała wyrok śmierci. Dopiero wtedy, jeżeli wyrok został publicznie ogłoszony, to wtedy dopuszczalnym było na przykład uderzenie skazańca. I tutaj proszę zauważyć, że jeśli chodzi o plucie, to według prawa żydowskiego, jeżeli ktoś wchodził do świątyni jerozolimskiej i splunął na schody, to popełniał przestępstwo. Czyli nawet na schody świątyni nie wolno było splunąć. A cóż mówić o tym, że słudzy Kajfasza, właśnie których miał do dyspozycji jako wysoki przedstawiciel, czy najwyższy Sanhedrynu, że oni opluwali Jezusa, nie mówiąc o uderzeniach. A to były wszystko przestępstwa. I ani Annasz, ani Kajfasz w tych momentach, kiedy ich słudzy popełniali tego typu przestępstwa, nie reagowali. Czyli arcykapłan, który toleruje zbrodnię, jest współpracownikiem zbrodni i jest godny poniesienia stosownej kary.
Mamy Annasza, Kajfasza. Chciałem zapytać o zaparcie się Piotra. Patrzymy na różne postawy, też się nieraz dziwimy, jak to może być, że Pan Jezus, znaczy, że święty Piotr zaparł się, a mimo to później Jezus mu nie cofnął tego, że powiedział, na Tobie zbuduję mój Kościół, Ty jesteś skała, Piotr. Tu okazał swoją słabość, lęk, też pewnie zatrwożony, chociaż w Ogrodzie Oliwnym dobył miecza i chciał bronić Jezusa.
Tak, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko opisuje dokładnie i tę scenę ze zdradą Judasza, ale ponieważ ona doprowadza do procesu, więc starałem się ją pominąć ze względu na ramy czasowe, które mamy tutaj do dyspozycji. A jeśli chodzi o zaparcie się Piotra, to rzeczywiście to jest tak jakby fragment procesu nad Jezusem, ale to jest także proces przeciwko Piotrowi. I Piotr najpierw po prostu tak jakby się właśnie zawahał, później zaprzecza swojej przyjaźni z Jezusem i ostatecznie składa krzywoprzysięstwo. Więc zaklina się, że on nie ma nic z tym Jezusem Nazareńskim wspólnego. I rzeczywiście tutaj to pokazuje tylko, jak ten Piotr, który zapewniał Jezusa, że po prostu, że będzie z nim aż do końca, jak on wtedy, kiedy jest po prostu pytany przez kobiety, które kręcą się tam wokół tej sprawy Jezusa, i on...
To, że można powiedzieć po ludzku, to żaden trybunał, tak?
Tak.
Nikt taki ważny, a on odźwiernej, tak? Mówi, że nie zna mi zapierw.
Tak, ale cała atmosfera, która towarzyszy procesowi, jest w najwyższym stopniu poważna. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy byli wówczas w Jerozolimie, wiedzą doskonale, że coś się rozstrzyga decydującego. Jerozolima jest właściwie skupiona tylko na procesie przeciwko Jezusowi. Tym bardziej, że Sanhedryn bardzo intensywnie pracuje w różnych środowiskach i pośród ludu, i we wszystkich stanach ówczesnego społeczeństwa Izraela. I dlatego tutaj też ta sprawa zaparcia się świętego Piotra też przynależy do całego kontekstu procesu przeciwko Jezusowi. I to jest ukazanie, jak słabym jest jednak człowiek bez pomocy i łaski Bożej, jak właściwie na pierwszym kroku może załamać się jego wierność względem Boga, jeżeli łaska miłosierdzia Bożego nie byłaby jego udziałem. Ale można zapytać, ale dlaczego jednak Piotr powrócił? Dlaczego Piotr przy tym miłosiernym spojrzeniu Jezusa cierpiącego, skazywanego na śmierć, dlaczego on jednak pozostał wierny w odróżnieniu od Judasza? Błogosławiony ksiądz Michał rozważa, że święty Piotr musiał mieć niesamowitą miłość do Pana. I oczywiście, że miał taką niezwykłą ciekawość tego, co się dzieje właśnie na tym procesie. I to wszystko, a także i podkreśla, że być może, że święty Piotr wówczas, tak jak zresztą Pan Jezus w Ogrójcu, zauważył, że czuwajcie i modlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I tutaj właśnie święty Piotr, zamiast wytężać ten wzrok ducha na to, co się dzieje na procesie, to powinien był skupić się na bardzo intensywnej modlitwie, żeby w tych chwilach cierpienia i rzeczywiście tej drogi Jezusa na Golgotę, żeby być z Jezusem, bo tylko na modlitwie jest się najbardziej złączonym z Bogiem. Więc święty Piotr sięgnął po inne środki, które okazały się zawodne. A więc ta scena zaparcia się świętego Piotra pokazuje tylko, że człowiek niewsparty Bogiem załamuje się, że nie jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stanie.
Ksiądz profesor mówi, że jakby cała Jerozolima czuje, co się dzieje, że to są decydujące kroki i patrzymy, że ten proces też jest bardzo dynamiczny, tak, jeżeli chodzi o bieg zdarzeń. Mamy krótkie śledztwo, mamy Pana Jezusa przed Trybunałem Kajfasza, zaparcie Piotra i już więzienie. Noc w więzieniu, zaraz za chwilę będzie wydany wyrok, no i Trybunał Rzymski.
Jeszcze warto tutaj, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy państwo, podkreślić, że to, co się dzieje u Kajfasza, Kajfasz pyta, czy ty jesteś Mesjaszem, czyli Synem Bożym. I pytanie o Mesjasza jest pytaniem o władzę w wymiarze tym wewnętrznym, wewnątrz państwa, wewnątrz Izraela. Jest to pytanie o króla. Kto jest królem? Czyli jest to pytanie takiej natury narodowo-politycznej. Kto ma najwyższą władzę pośród nas? I Kajfasz doskonale wie, jak ta władza jest rozłożona. Jaką władzę ma Piłat jako prokurator rzymski? Jaką władzą dysponuje on sam jako arcykapłan? I właśnie jaką władzę posiada Herod i tetrarcha Perei i Galilei, Herod Antypas. I właśnie tutaj zauważamy, że czego nie dopełnił jeszcze Kajfasz? Kajfasz nie dał możliwości wystąpienia świadków oskarżonego, czyli nie dopuścił do tego, żeby
byli, się mógł bronić, tak?
Żeby byli świadkowie, którzy staną za Jezusem. Po drugie, z urzędu arcykapłańskiego powinna być przydzielona Jezusowi postać obrońcy. Z urzędu.
Adwokat, Jezus, tak.
Mecenas. Więc Jezus nie otrzymuje żadnego mecenasa. Czyli widzimy, cały szereg procedur, to wszystko jest złamane. Czyli można powiedzieć, że Kajfasz i Sanhedryn jako najwyżsi sędziowie Izraela dokonują w świetle prawa żydowskiego serii przestępstw, które powinny według ówczesnego, obiektywnie panującego prawa żydowskiego, by oni powinni byli być skazani na śmierć.
Czyli można powiedzieć, jest założenie, nie szukamy prawdy, ale chcemy za wszelką cenę skazać Jezusa na
tak.
śmierć.
I teraz Kajfasz nie ogłasza wyroku. A dlaczego? Bo Kajfasz doskonale wie, że wyroku nie można ogłosić w nocy. Po drugie, co jeszcze zostało złamane? Proces skazujący kogoś na karę śmierci nie mógł być odbyty w ciągu jednego dnia. A tutaj widzimy, że wszystko odbywa się w jednym dniu. A dlaczego Żydzi spieszą się? Dlatego, że rozpoczynają się święta Paschy. A więc oni chcą się po prostu zamknąć całą sprawę z Jezusem przed świętem Paschy. I w związku z tym ten pośpiech. Ale ten pośpiech, który ukazuje cały szereg złamanych praw i ustaw prawa żydowskiego, prawa mojżeszowego. I teraz właśnie Kajfasz zwołuje rano o świcie
Sanhedryn,
tak, najwyższą radę. I proszę zauważyć, że pyta, czy ty jesteś Synem Bożym. I Jezus odpowiada twierdząc, tak, ja nim jestem. I co tutaj jest właśnie? Więc wtedy Kajfasz wykrzykuje przed Sanhedrynem, że zbluźnił, winien jest śmierci. Ale przepraszam, nie można skazać kogoś w świetle prawa żydowskiego, wówczas panującego, na karę śmierci, jeżeli on sam mówi o czymś, nawet jeżeli obiektywnie wypowiada bluźnierstwo, to on jest tym, który wypowiada. Ale po pierwsze, co ta scena ukazuje? Ta scena ukazuje, że zaaresztowano go niewinnego. Więc jak można przesłuchiwać niewinnego? Jeżeli do wyroku śmierci, do wypowiedzenia wyroku śmierci, arcykapłan Kajfasz musiałby mieć do dyspozycji dwóch wiarygodnych świadków, którzy dokonali takich samych zeznań. Proszę sobie wyobrazić, że prawo żydowskie nie akceptowało zeznań dwóch świadków, jeżeli one tylko w sposób minimalny różniły się między sobą. Czyli pod warunkiem, że byłaby zgodność...
Chciałby być zgodny w każdym elemencie.
W każdym elemencie dwóch świadków i wtedy sam oskarżony wypowiada bluźnierstwo, co nie jest prawdą, dlatego że Jezus nie wypowiedział tutaj bluźnierstwa przeciwko Bogu. Pan Jezus nie zniesławił imienia Bożego.
A jak wyglądały reakcje, czy jak mogła wyglądać reakcja takiej rady, tak, zwołanej Sanhedryn? No jeżeli ci, którzy są w radzie, mają też rozeznanie, jak prawo powinno być przestrzegane w takiej sytuacji, czy nie ma możliwości, że ktoś się sprzeciwi, nie wiem, lęk, czy wygląda, że jest ukartowane, tylko szukają i teraz ksiądz profesor mówi, że no znaleźliśmy. Tak, był niewinny, ale no mamy nareszcie argument, bo sam nam powiedział, że jest Bogiem.
Więc procedura prawa żydowskiego przewidywała, że przewodniczący Sanhedrynu musiał był zarządzić głosowanie. Głosowanie nad tą wypowiedzią Jezusa, tak, ja jestem Synem Bożym. Czyli proszę zobaczyć, nie ma tutaj bluźnierstwa przeciwko Bogu wypowiedzianego. I teraz co się dzieje? Arcykapłan Kajfasz rozdziera szaty, a rozdarcie szat było symbolem właśnie tego, tak jakby wyroku, że jeżeli za bluźnierstwo, że jeżeli ktoś dokonał bluźnierstwa przeciwko Bogu, to wtedy arcykapłan rozdzierał szaty. I tutaj, co ciekawe, i wtedy powinien był arcykapłan Kajfasz zarządzić głosowanie w Sanhedrynie. Ale dlaczego Kajfasz nie przeprowadza głosowania? Żadne głosowanie Najwyższej Rady, czyli Sanhedrynu, się nie odbyło. Dlaczego? Dlatego, że on doskonale wie, że gdyby był, zarządził teraz głosowanie, to znaczy Jezus musiałby opuścić salę obrad i oni musieliby się sami zastanowić nad tym i określić wyrok. Więc, ale określić wyrok trzeba według procedur prawnych. Żadna z nich, nawet jedna, nie została spełniona. Jezus nie wypowiedział bluźnierstwa, nie obraził Boga. W związku z tym właśnie tutaj zauważamy, że Kajfasz wypowiada po rozdarciu siat, wypowiada winien jest śmierci, czyli sam wypowiada wyrok, do czego nie ma prawa. I to wypowiada wyrok według mnie tylko dlatego, że obawia się, że jeżeli zacznie rozmawiać z Wysoką Radą, że znajdą się pośród niej tacy, jak na przykład kiedyś Nikodem, który przyszedł do Jezusa i on był jedynym, który z tego środowiska pytał Jezusa o to, kim on jest. Proszę zauważyć, że tutaj właściwie żadne z pytań Annasza, Kajfasza nie jest pytaniem prawdziwym. Czyli już u podstaw formułowania pytania żadnemu z arcykapłanów nie zależało na poznaniu prawdy. Dlatego, że jeżeli stawia się pytanie, to pytanie, celem pytania powinno być poznanie prawdy, a tym bardziej na procesie prawnym.
Więc mamy to posiedzenie, jesteśmy po posiedzeniu, jest wyrok i teraz Jezus przed Trybunałem Rzymskim.
I tutaj właśnie, drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo, dzieje się rzecz zdumiewająca. A mianowicie, dlaczego Sanhedryn, reprezentowany przez Kajfasza, prosi Piłata o proces przeciwko Jezusowi, o skazanie go na śmierć. Dlaczego prosi Piłata jako prokuratora rzymskiego? Przecież naturalną koleją rzeczy było, jeżeli Sanhedryn był w 100% przekonany o tym, że ma do czynienia z bluźniercą, czyli w dosłownym tego słowa znaczeniu z przestępcą religijnym, to wtedy Sanhedryn zwracał się do prokuratora rzymskiego, czyli w tym przypadku Piłata, który rządzi w Izraelu od 22 do 39 roku i właśnie wtedy tylko prosi o zatwierdzenie wyroku. Czyli misja Piłata powinna tylko polegać na zatwierdzeniu wyroku.
Mamy przesłuchanie,
Żydów.
Mamy wszystkie dokumenty, przedstawiamy je, ty wykonaj tylko wyrok śmierci.
A dlaczego właśnie, dlaczego teraz Żydzi, choć wydali wyrok śmierci na Jezusa, nie proszą o zatwierdzenie ich wyroku, tylko żądają, żeby Piłat dokonał teraz przeprowadzenia procesu, ale za co? Proszę zauważyć, że Żydzi, czyli Sanhedryn, oskarża Jezusa o to, że podburza lud. Nie nakazuje płacić podatków Cezarowi. A przecież wiemy doskonale, Jezus został zapytany o to, czy należy Cezarowi płacić podatek, jaki jest...
Co boskie Bogu, co tak. Cezara Cezarowi.
I wtedy Jezus odpowiedział jednoznacznie to, co ojciec Grzegorz przytoczył. Więc tutaj zauważamy, że pojawia się następne kłamstwo. Czyli fakt, że Sanhedryn przez Kajfasza nie prosi Piłata o zatwierdzenie ich wyroku, to jest koronny dowód na to, że sam Sanhedryn był w 100% pewny, że ich wyrok jest nieprawdziwy.
I teraz... Że nie mają nic na Jezusa.
Że nie mają nic. I dlatego Piłat szybko się zorientował, bo przecież nie miał nic do dyspozycji. Także procedury prawne w świetle prawa rzymskiego było podobnie, że trzeba było mieć wiarygodnych świadków, żeby móc wystąpić przeciwko komuś. I teraz właśnie co się dzieje? Kłamstwo stoi u samych początków teraz procesu przeciwko Jezusowi przed Trybunałem Rzymskim. Piłat szybko się zorientował, zresztą musiał słyszeć o tej sprawie już i właśnie powiedział bardzo precyzyjnie: to wy go osądźcie. A przecież wyrok nad Jezusem, ten religijny, w Sanhedrynie już zapadł. I teraz Żydzi odpowiadają: ale nam nie wolno nikogo zabić. Ale to jeżeli wam nie wolno nikogo zabić, to dlaczego Piłat powinien był odpowiedzieć? To dlaczego nie prosicie mnie o zatwierdzenie waszego wyroku? Ale kiedy Sanhedryn poprosiłby Piłata o zatwierdzenie ich wyroku? Jeżeli byłyby spełnione wszystkie procedury. Więc Piłat nie mógł zatwierdzić wyroku, który był nieprawomocny. Dlatego, że we wszystkich generalnych punktach i nawet w drobiazgach ten proces był fałszywy.
Czyli ale wiemy, że dochodzi do przesłuchania też Jezusa przed Piłatem. Może za moment ja odbiorę może pierwszy telefon, bo tak będziemy próbowali też naszych widzów prosić o słowo. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, witam ojca profesora, witam ojca prowadzącego, Mieczysław Żeganie. Ja mam do księdza profesora takie pytanie. Święty Piotr dostaje się na dziedziniec, wchodzi na dziedziniec poprzez wraz z drugim uczniem. Kto to był ten drugi uczeń? Tak jak mówi Ewangelia świętego Jana, został wprowadzony na dziedziniec Kajfasza, na marsza, tam gdzie dzięki temu drugiemu uczniowi. Ten drugi uczeń prawdopodobnie, no nie wiem, czy prawdopodobnie z tego, co tam kiedyś słyszałem, był to święty Jan. A więc oni właściwie nic nie wiemy. On milczy, bo Piotr się zapiera, ta służąca rozpoznaje go, składa fałszywą przysięgę. A ten drugi uczeń, kto to był? I właściwie no, żadną rolę tam nie odgrywa. A przecież doskonale musiał znać to otoczenie Ananasza, bo wszedł bez problemu, wprowadził świętego Piotra na dziedziniec. To jest jedna sprawa. Sprawa druga, no tak się zastanawiam. Przecież Jezus, wjeżdżając do Jerozolimy, był otoczony rzeszą tłumów, które go witały, Hosanna, błogosławiony. A gdzie te tłumy były? Wiadomo, że to był dziedziniec, prawdopodobnie jakiś umurowany, nie wiem, zamek warowny czy coś. Ale te tłumy mogły spowodować jakąś rewoltę, bo przecież szły za nim, krzyczały, a mimo wszystko nic się właściwie takiego nie wydarzyło. Czy to był jakiś lęk przed okupantem, przed Rzymianami. I taka trzecia sprawa też jakoś tak nurtuje, że przecież ten święty Piotr kilkanaście godzin temu został co prawda wyświęcony na kapłana przez samego Jezusa, no i po prostu jakoś takim dziwnym trafem, no po prostu go się wytarł. Przecież był na górze Tabor, widział boskość Jezusa i w taki sposób, jakiś powiem czysto ludzki lęku, no po prostu się wyparł tego Pana Jezusa, więc to, co ksiądz profesor powiedział, bez łaski Bożej człowiek no nic nie jest w stanie uczynić ani zrobić. To miał wszystkie pytania.
Dziękujemy, Panie
wszystkiego
Mieczysławie.
Dobrego z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Czyli tutaj tak. Moglibyśmy się pytać w ogóle o apostołów. Co oni wtedy robią? Tak, mamy Piotra i drugiego ucznia, ale
wiemy, że się rozproszyli. Rozproszyli ze względu na wielką powagę ówczesnej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Sanhedryn, ta najwyższa rada, mógł posiadać 71 członków, ale niekoniecznie ci członkowie musieli być w tym czasie, także i podczas tego właśnie zebrania.
No to minimum, bo musi być chyba jakieś kworum, tak?
Tak. Ponad 20 członków musiało być obecnych, ale tak, ja osobiście przypuszczam, że podczas tego ogłaszania wyroku, czy też tej decydującej rozprawy, że nie było 71 członków, czyli Sanhedryn nie był zgromadzony w komplecie. A dlaczego? Według mojego osobistego przekonania, z obiektywnych racji, wszyscy myślący członkowie Sanhedrynu wiedzieli, to, co niektórzy wykrzyczeli tam właśnie na procesie, przed Piłatem z kolei, krew Jego na nas i na syny nasze. Oni wiedzieli, co, jakie konsekwencje może to mieć. I w związku z tym osobiście jestem przekonany, że była grupa członków Sanhedrynu, grupa ludzi dobrej woli i ludzi wiernych prawu żydowskiemu, która się w ogóle na tym posiedzeniu nie pojawiła. I to tylko pokazuje, jak dramatyczną była ta sytuacja, że najprawdopodobniej Kajfasz zaprosił na to posiedzenie Najwyższej Rady tylko tych członków, co do których miał pewność. I to osobiście pozostawiam otwartym, czy wszyscy zgromadzeni członkowie Sanhedrynu, obecni wtedy, kiedy Kajfasz rozdzierał szaty i mówił o Jezusie, że winien jest śmierci, jestem przekonany, że nie wszyscy członkowie Sanhedrynu byli, wiedzieli doskonale, że wszystko zostało złamane. Całe prawo jest złamane. Więc, że ten wyrok nie jest prawdziwy. Dlatego wiemy, że dalsze procedury w relacji do Piłata i Rzymian przybrały zupełnie inny kształt. Ten drugi uczeń to najprawdopodobniej rzeczywiście chodzi tutaj o świętego Jana, apostoła i ewangelistę, dlatego że to pojęcie drugi uczeń jest też przy scenie zmartwychwstania, przy pustym grobie użyte i najprawdopodobniej chodzi o tego ucznia. Zresztą, drodzy Państwo, to nie tylko tę kwestię nie znamy do końca. Ewangelia nam nie relacjonuje wszystkiego. Ewangelia daje nam tylko zasadniczy dostęp do prawdy o Jezusie. W tym przypadku i w tej części o procesie Jezusa. Tak, żebyśmy mieli najważniejsze prawdy po prostu dotyczące tego procesu. Pan Mieczysław,
dziękujemy, także
właśnie pyta o to. Proszę zauważyć, że ci członkowie Sanhedrynu, którzy, tak jak błogosławiony ksiądz Michał pisze, to zresztą co Piłat odkrył, nawet Herod zorientował się, że żadna inna racja nie stoi u podstaw oskarżenia przeciwko Jezusowi, jak tylko nienawiść Żydów do Jezusa. A więc nienawiść to jest zaślepienie rozumu, to jest po prostu niewola namiętności, czyli wtedy rozum jest zablokowany i wtedy po prostu wytwarza się taka atmosfera, w której rzeczywiście w każdym momencie, tak można to, ja to tak rozumiem poprzez to przestudiowanie tego procesu Jezusa, tak sobie uświadamiam, że każdy wtedy, kiedy pojmano Jezusa, to według mnie każdy musiał się liczyć z tym, że błyskawicznie wyrok zostanie na nim wykonany, że umrze. I czyli to po prostu były takie godziny, w których przyznać się do Jezusa to prawie że oznaczało zostać uśmierconym. Dlatego, że jeżeli jest podejrzenie, czy oskarżenie, czy narzucenie tej strategii bluźnierstwa i rozpowiada się, że Jezus z Nazaretu zbluźnił przeciwko Bogu, a to było największe przestępstwo w Izraelu. W związku z tym każdy, kto się opowiadał za bluźniercą, był także współwinien jego grzechu. I wiemy, że za bluźnierstwo kamienowano. Po prostu to była śmierć przez ukamienowanie.
Stąd to później wołanie ukrzyżuj go.
Tak. I dlatego też wydaje mi się, że tak też było. I tutaj w tej scenerii pojawia się to zaparcie świętego Piotra, o którym opowiedzieliśmy sobie nieco.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Skielc.
Szczęść Boże Panu, bardzo prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Dziękuję.
Mam takie jedno pytanie do księdza profesora. Przepraszam, bo ja od samego początku może nie słuchałem, może coś pominąłem, ale w związku z procesem naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy są jakiekolwiek zapiski, już nie mówię o Piśmie Świętym, które być może gdzieś zostały, może jakieś echa tych zapisków gdziekolwiek, czy może u naszych braci Żydów, czy cokolwiek zostało właśnie z tego procesu? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Krzysztofie.
To bardzo cenne pytanie, Panie Krzysztofie. Ja muszę powiedzieć, że ja w moim studium tego procesu skoncentrowałem się oczywiście na tym wymiarze biblijnym i tej interpretacji procesu błogosławionego księdza Michała Sopoćki jako ówczesnego profesora teologii moralnej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I właśnie te źródła przebadałem, ale osobiście sądzę, że warto byłoby się zastanowić i chociaż podejmowano w literaturze bardzo wiele analiz takich systemowych, prawnych, między innymi pani profesor Alicja Grześkowiak, tutaj zresztą pochodząca z Torunia i tutaj mieszkająca, którą bardzo serdecznie też pozdrawiamy, napisała też jedną rozprawę o procesie Jezusa. Ale ja muszę powiedzieć, że ja osobiście dotychczas nie badałem tych kwestii. Także trudno mi jest też odpowiedzieć, czy takie źródła istnieją. Osobiście podejrzewam, że właśnie tak jak dostrzegliśmy z samego przebiegu procesu, że żaden z dokumentów nie został po prostu zaprezentowany. W związku z tym, tak jak bardzo często obawiam się, że ślady po procesie Jezusa zostały po prostu zatarte.
Czyli jak najmniej śladów, tak, dowodów zbrodni.
Tak, że najważniejszym dowodem takim pisemnym na właśnie ten proces jest z tego przynajmniej, co mi dotychczas wiadomo.
Świadectwo Ewangelii.
Tak.
Gdybyśmy chcieli krok uczynić dalej teraz, to pierwsze przesłuchanie przed Piłatem, przed tym Trybunałem Rzymskim.
Właśnie Piłata interesuje tutaj z wiadomych racji, czy Jezus jest królem. A o co chodzi Piłatowi? Piłat chce sprawdzić, czy te zarzuty o to, że Jezus jest burzycielem porządku administracyjnego w państwie, w cesarstwie rzymskim, w tej części, którą zarządza prokurator Piłat, czy to jest prawdą? Dlaczego? Bo była taka przecież grupa zelotów, którzy chcieli politycznego Mesjasza i którzy chcieli mieczem po prostu wywalczyć sobie suwerenność państwową. Dlaczego? Bo błędnie pojęli samo pojęcie Mesjasza. Pojęli pojęcie Mesjasza jako takiego państwowego czy narodowego wyzwoliciela. I dlatego też tutaj też jest ciekawe, w tym pierwszym przesłuchaniu przez Kajfasza, że Kajfasz zapytał, czy ty jesteś Mesjaszem. Ale opowiedzenie, że ktoś jest Mesjaszem, nie stanowiło żadnego zaskoczenia. Bo później, w roku setnym, po Chrystusie, jeden z rabinów, Akwiba, on określił jednego człowieka za Mesjasza i nawet nie wytoczono żadnego procesu. Czyli bycie Mesjaszem nie podlegało w ogóle procedurze karnej. Dlatego, że Izrael oczekiwał na Mesjasza, ale nierzadko pojmował go, oprócz tej reszty Izraela, tylko jako zewnętrznego władcę, czyli władcę ziemskiego. Ale już na przykład pojęcie Syn Boży to jest pojęciem tym właściwym. I dlatego też Kajfasz później już wtedy, kiedy nastawił się, że o poranku wyda wyrok śmierci, bo tylko taka opcja wchodziła w grę, to wtedy zadał tylko to pytanie, czy ty jesteś Synem Bożym, czyli czy ty jesteś Bogiem. I Jezus odpowiedział twierdząco.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca oraz księdza profesora. Mówię, że z Francji. Pozwolę również sobie dorzucić takie przemyślenia i zresztą jak ja to rozumiem. Zresztą do dziś...
O, niestety. Uciekł nam. Mam nadzieję, że Pani Jurku, uda się Panu dodzwonić do nas. To może my dalej nasze rozważania. Mamy Piłata, to pierwsze przesłuchanie chwilę Herod.
Tak. I Piłat nie znajduje winy w Jezusie. Podkreśla, że jest niewinny. I wie doskonale, że ponieważ Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest z tego świata. Więc Piłat sobie pomyślał, tak jak w Rzymie zbierają się na rynku różni filozofowie i opowiadają o różnych swoich ideach nie z tego świata, więc
będę się tym zajmował, tak przekażę to dalej.
Dlatego Piłat ze względu na zasadniczą niepewność co do słuszności zarzutów skierowanych przez Żydów i przez Sanhedryn przeciwko Jezusowi, po prostu tak jakby chciał oddalić od siebie tę kwestię Jezusa i przekazuje go Herodowi, z którym zresztą konkurował. I tam na tym dworze cesarskim w Rzymie i o pozycję swoją. I Herod Antypas, bo o tego Heroda chodzi, i on był przeznaczony na następcę Heroda pierwszego wielkiego, ale z różnych racji otrzymał tylko, stał się tetrarchą Perei i Galilei i intrygował przeciwko wnukowi Heroda pierwszego wielkiego, Herodowi Agrypie, i także to on uśmiercił świętego Jana Chrzciciela. I dlatego miał już cały szereg przestępstw i oczywiście człowiek karygodny, jeżeli chodzi o jego postawę taką i prawną, i moralną, i w ogóle ludzką. I nawet Herod, on nie znalazł podstaw do oskarżenia Jezusa. Więc, ale zadawał cały szereg pytań Jezusowi. Na żadne z nich Jezus nie dał mu odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus już wielokrotnie wypowiadał się negatywnie o Herodzie Antypasie i nazywał go nawet lisem. Czyli co to oznacza? Że Jezus wiedział doskonale, że Herod Antypas nie jest w żadnym wymiarze zainteresowany prawdą. Tak jak zresztą Anna czy Kajfasz. Ale dlaczego z tamtymi rozmawiał? Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko podkreśla, tylko ze względu na swoje nieskończone miłosierdzie. Nawet do tych sług, którzy go bili po twarzy, co było przestępstwem, Jezus pytał, dlaczego mnie bijesz?
Co do niego uczyniłem, tak?
Tak, czyli tak jakby chciał pobudzić ich rozum do refleksji i zadumy nad tym przestępczym czynem.
Mamy chyba na powrót pana Jerzego, tak?
Tak, serdecznie witam. Coś się rozłączyło. No, więc proszę księdza profesora, przepraszam, pod wrażeniem chyba tego przerwania telefonu. Więc chciałbym również pewną rzecz, pozwolę sobie, jeśli ksiądz profesor pozwoli na to, dorzucić pewną rzecz. Zresztą do dnia dzisiejszego, zresztą u wielu Żydów jest, prawda, to przekonanie tego mesjaństwa, tego narodu, wybraństwa, wybrania tego narodu i tego patrzenia na inne religie z góry i nawet graniczy to z brakiem tolerancji. No bardzo to widocznie. My akceptujemy akceptujemy, prawda, Stary Testament, oni jednak Nowy nie. I właśnie to jest ten problem, właśnie jaki mamy z narodem żydowskim. No a wielu jest nawet takich, którzy są tolerancyjni, ale wielu jest nietolerancyjnych.
Panie Jurku, jeżeli możemy jakieś pytanie...
Może tutaj jeszcze nie pytanie, ale jeden z panów właśnie zadawał mianowicie takie pytanie, dlaczego to święty Piotr wyrzekł się Pana Jezusa, zapalić. Dlaczego inni pouciekali. Otóż, jak ja to rozumiem, jeszcze nie było Ducha Świętego, który by ich umocnił. Objawiła się ta słabość ludzka, z czego bardzo gorzko potem żałował święty Piotr, ale właśnie trzeba było tego umocnienia Ducha Świętego. Wiele rzeczy apostołowie nie rozumieli, byli niejako zafascynowani postacią Jezusa Chrystusa, tym co mówi, tym co czyni, chociaż i dlatego w zaufaniu szli za Nim, ale ta słabość ludzka trwała przy nich i brak było jeszcze umocnienia Ducha Świętego. I kiedy właśnie w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, wtedy właśnie stali się bardzo odważnymi i, prawda, apostołami, którzy nawet szli na śmierć. Dlatego tak to właśnie widzę. Nie było umocnienia jeszcze Ducha Świętego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Czy taka interpretacja słuszna?
Drogi Panie Jurku i drodzy Państwo, wprawdzie rzeczywiście Pan Jezus powiedział, że ześlę Ducha Pocieszyciela, który was wprowadzi w całą prawdę, to jest zrozumiałe, że jeszcze zesłania Ducha Świętego nie było. Ale, drodzy Państwo, nawet jeżeli nie było zesłania Ducha Świętego, to pomimo to każdy z apostołów otrzymał tyle łaski od Boga, żeby się nie zaprzec Boga, czyli nie wyrzec w chwili próby Boga. Mieli tyle łaski do dyspozycji. I dlatego to zaparcie się świętego Piotra nazywa się grzechem, nazywa się zdradą, a to tylko dlatego, że rzeczywiście święty Piotr wiedział doskonale, kim jest Jezus. I miał do dyspozycji tyle łaski, tylko że to, co chyba było kluczem w tej sytuacji, to było pytanie o te dyspozycje ludzkie, o sprawności charakteru, czyli o moc jego ducha, czyli jako człowieka. To było pytanie, czyli, drodzy Państwo, innymi słowy, jeżeli dobrze Pana Jurka zrozumiałem, to tutaj nie chodziło o to, że apostołowie mieli mniej łaski. Wprawdzie, oczywiście, że zesłanie Ducha Świętego i to obdarowanie apostołów jeszcze cudowniejszymi darami Bożymi, to jest fakt. Tylko że te dary Boże, które apostołowie mieli w trakcie procesu Jezusa, były wystarczające dla zachowania się na sposób apostoła. Ale to, że były tam te kwestie, jak zaparcie się świętego Piotra, to one wynikały nie z braku łaski, czyli nie z braku obecności Ducha Świętego na ówczesny sposób relacji apostołów z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, lecz wynikały ze słabości ich postaw ludzkich, ze słabości charakterów, ze słabości rozumu, ze słabości wolnej woli, ze słabości sumienia i z braku odwagi takiej cywilnej, ludzkiej.
Dziękuję. Bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam brata prowadzącego i księdza profesora. Chciałam powiedzieć, że bardzo często rozważam sobie Pismo Święte i chciałam księdza profesora zapytać o pewne sprawy. Przede wszystkim, Żydzi to naród wybrany, bo przecież tak jest zapisane w Piśmie Świętym. To czy to nie było jednoznaczne z tym, że oni są właśnie tymi dziećmi Bożymi? I tak sobie właśnie ja myślę, to czemu oni się tak gorszyli? że Pan Jezus powiedział, że jest Synem Bożym. No, Synem Bożym, kobieta powiedziała córką Bożą, prawda? To czemu tak się, tak ich to gorszyło? To pierwsze pytanie. Potem czemu Piłat tak się przestraszył, jak arcykapłani powiedzieli, że oni to tylko mają jednego króla i że to właśnie tym królem jest Cezar? No bo przecież oni się tak denerwowali, że on powiedział, że no przecież macie swojego króla, właśnie tutaj stoi przed wami, prawda? To oni powiedzieli, że nie mają króla, że królem ich jest Cezar. No i oczywiście, no wiadomo, byli tam donosiciele, więc Piłat się na pewno przestraszył, że to dojdzie do Rzymu. No i z nim różnie to może być. Ale przecież, no on mógł bronić Pana Jezusa, bo on przecież tu, tak mi się wydaje, że to jest Syn Boży, dlatego że no on tak przecież nie poszedł tak sobie łatwo do tego wyroku i że mógł przecież obronić Pana Jezusa, mówiąc w ten sposób, że przecież to był człowiek pokoju, on głosił dobro. To przecież dlatego agresora, jakim był Rzym, to w prowincji, gdyby takie dobro było i pokój nastał, to przecież to byłoby dobrze dla Rzymu. No to nie wiem, czemu on tu nie znalazł właśnie tej obrony, jeżeli chodzi dla Pana Jezusa. I jeszcze takie mam takie zapytanie też, bo tak jak sobie tak no, rozmyślam, że właśnie arcykapłani powiedzieli, że jeżeli to niewinny człowiek, tak jak powiedział Piłat, to powiedzieli, że właśnie tak jak ksiądz profesor wcześniej wspomniał, że to ta krew niewinnego nie spadnie na nas i na nasze dzieci. I często słucham różnych takich audycji, gdzie jest dyskusja, no i nieraz Żydzi też tutaj, ci polscy występują i oni się gorszą i mówią, że Pan Bóg, kiedy był Holokaust, to spał, czy był na urlopie. Takie słyszałam ich wypowiedzi. No nie mam kontaktów z Żydami, bo bym, dlaczego nasi dziennikarze nie potrafią nawet odpowiedzieć im tak po prostu? No przecież są też wierzącymi ludźmi. Przecież to wasi kiedyś arcykapłani powiedzieli, że krew niewinnego na nas i na nasze dzieci. Dla Pana Boga dzień to jest jak 1000 lat. Może ja im bardzo serdecznie współczuję, jeżeli chodzi o ten Holokaust, ale być może tą krwią musieli zapłacić za to, co powiedzieli tamci, że to wypowiedziane słowo spełniło się, no niestety właśnie, w tych latach, kiedy była okupacja.
Pani Benigno, bardzo dziękujemy Pani za pytania, bo mamy 2,5-3 minuty na odpowiedź. Księże profesorze, proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy. To bardzo też cenne pytania są. Dlaczego gorszyło, dlaczego postawa Jezusa gorszyła, w cudzysłowie, ówczesne elity Izraela, a nie gorszyła reszty Izraela? Bo przecież byli ci, jak Matka Najświętsza czy inni, to byli przecież sami Żydzi. Oni się nie gorszyli Jezusem. Oni rozmiłowali się, właśnie, zaprzyjaźnili się z Jezusem. Czyli co to oznacza? To oznacza, że pytanie generalne jest w relacji człowiek-Bóg, czy przyjmę koncepcję życia Bożą, czy sam sobie chcę określać to, czym jest życie, jakim ono powinno być, jaką drogą iść, jak myśleć, co miłować, jak miłować i tak dalej. Więc to wydaje mi się było centralnym pytaniem pod adresem narodu wybranego i oczywiście jego elit, a głównie Sanhedrynu. Sanhedryn powinien był się wówczas, musiałby się, gdyby opowiedział się za Jezusem, musiałby zasadniczo zmienić strukturę swojego myślenia, strukturę swojego życia. Bo przecież to jest Jezus, który naucza, że trzeba się pochylić nad miłosierdziem. I tutaj wydaje mi się, że ten spór o miłosierną miłość, o to, że trzeba się pochylić nad poganami, nad inaczej wierzącymi, nad grzesznikami, nad człowiekiem słabym, bezradnym, chorym, umierającym. To stanowiło ten kamień odrazy dla elit ówczesnego Izraela i to ich gorszyło, że Jezus jest Mesjaszem ubogich, bezbronnych, głodnych, nagich, po prostu tych, których trzeba wesprzeć. Czyli nie zrozumieli swojego statusu, że urodzili się w grzechu, że są dziećmi Adama i Ewy, upadłych rodziców rajskich. A teraz ta kwestia królewskości i obaw Piłata. Rzeczywiście, jeżeli Piłatowi chodziłoby o sprawiedliwość, to skoro on pięciokrotnie przed Żydami publicznie zaświadcza, że Jezus jest niewinny, to jak może skazywać Jezusa, odsyłać do Heroda? Przecież powinien go natychmiast uwolnić. Jak może Jezusa nakazać biczować? Przecież biczowanie w świetle kultury rzymskiej oznaczało, to było równoznaczne ze skazaniem na śmierć. A biczowanie straszne, to był straszny
akt. Przed wyrokiem.
Tak, czy ciernie mu koronowanie. To wszystko. I później oczywiście sam wyrok śmierci. Więc mnie się wydaje, że Piłat, pomimo tych obaw jego małżonki, Piłat obawiał się jednak utraty władzy, że to był spór o władzę, że zabrakło mu odwagi, uczciwości i oczywiście tej sprawiedliwości, że trzeba kiedyś, są takie momenty w życiu, kiedy trzeba nawet przez utratę wszystkiego, łącznie z życiem, trzeba się opowiedzieć za sprawiedliwym Bogiem i prawdą i miłością Boga. I błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko używa takiego pojęcia. Trzeba mieć odwagę wejść do pretorium Piłata. A trzecia sprawa...
Jeżeli mogę, przepraszam bardzo, niestety pozostanie otwarta, może...
To później nawiążemy do tego wieczorem, do kwestii Holokaustu, tak. Bo to jest bardzo ważna kwestia ze względu na...
On nie może rozpoczniemy.
Tak.
Bardzo dziękuję księdze profesorze za spotkanie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi za jak zawsze wspaniałe prowadzenie i wszystkim Państwu za poświęconą uwagę w tak ważnym dniu dla Polski.
Dziękuję również Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.